lass. Faktycznie mnie już słychać? Słuchajcie, to jest tak zupełnie przed tym, co będę mówił. Otóż przyjechałem tutaj 45 minut wcześniej, no między innymi po to, żeby sprawdzić wszystko, jak to działa. No i słuchajcie, tak się zasiedziałem tam w waszym towarzystwie, oglądając również budynek, że tak naprawdę 5 minut przed końcem zaczęliśmy próbować, czy to działa. No jak myślicie? Nie działa. Także ja jeszcze spróbuję w jednej wersji to podłączyć. Jeżeli to nie da rady, to być może właśnie tak ma być, że tam nie będziemy zerkać na tą ścianę, tylko będziemy się koncentrowali na samym przekazie głosu. Ale spróbuję zobaczyć, może to w innej formie wystartuje. Sekundę. Dajcie mi dosłownie jeszcze kilkanaście sekund i będziemy próbowali. Tak, i teraz zobaczymy. Nadal tam nic nie widać. Wiecie co, chyba nie będziemy walczyć z tą techniką. Chyba nie będziemy walczyć z tą techniką, tylko ja sobie tutaj wezmę tablet i będę miał te materiały. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, chcę uwielbić Twoje święte imię i chcę Ci podziękować za ten czas teraz. To jest czas wykupiony, Panie, z tego pielgrzymowania tutaj na ziemi, dlatego że będziemy się koncentrowali na Twoim Słowie i prosimy Ci Twojego Ducha Świętego, aby nas przez to przeprowadził. Panie, chcemy się koncentrować na Twojej twarzy, na Twoim obliczu, jakie zobaczymy w tym Słowie i w tym, co Ty do nas mówisz. Panie, chcemy Ci też dziękować za bezpieczeństwo tego miejsca, za każdego, kogo Ty tutaj przyprowadziłeś dzisiaj. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy być razem tutaj, pod Twoją opieką, pod Twoim przewodnictwem. I Jemu się teraz poddajemy, a modlimy się o to w Twoim drogocennym imieniu Jezus. Amen. Nie wiem, skąd się to wzięło. Puściliście, tak? Przepraszam, muszę się konsultować. To jest tam z komputera, tak? Wy będziecie przełączali? Aha, dobrze. No to wiecie co, to ja będę mówił następny, dobrze? Nie ma innego wyjścia, jakoś sobie poradzimy. Tam tych slajdów jest dużo, także będę prosił, żeby tam kilka do przodu przesuwać. Ale no to co, następny. Zacznę od przedstawienia się. Nazywam się Aleksander Macha. Przyjechałem niedaleko, bo z Gliwic. Co mogę Wam o sobie powiedzieć? No, najważniejszą rzeczą, którą mogę Wam o sobie powiedzieć, to to, że w 83 roku, dokładnie 9 lipca, Pan Bóg mnie znalazł, tak to mogę powiedzieć. Ja nie szukałem Pana Boga. Byłem zaciągany na takie spotkania jak tutaj. Próbowałem uciekać, jak bardzo się da. No ale kiedyś skończyły mi się wszystkie argumenty, no, po prostu mówię, odwalę to i będzie spokój. I kiedy siedziałem, właśnie w pierwszym rzędzie mnie posadzili i wychodzili po kolei ludzie i składali świadectwa. I wtedy stało się ze mną coś dziwnego, to znaczy to było ponadnaturalne Boże dotknięcie, dlatego że w środku czułem ciepło, byłem wręcz sparaliżowany, nie mogłem patrzeć w lewo, w prawo. I w pewnym momencie jakby wiedziałem, to tak jakby się niebo otworzyło i po prostu wiedziałem, że to, co ci ludzie mówią, to jest prawda, tylko tego nie chciałem. Nie wiem, czy ktoś z was zna takie wrażenie. Wiesz, że to jest prawda, w zasadzie od razu wiesz, czego Bóg od ciebie chce, ale natychmiast wyświetla ci się gdzieś lista powodów, dla którego nie chcesz zrobić tego kolejnego kroku. Ja się broniłem od marca bodaj do lipca. To jest ileś tam, 4 czy 5 miesięcy. I również w tym lipcu, tego 9 lipca, to był ponadnaturalny Boże pociągnięcie. Ale no, nie ma czasu. Zresztą zawsze się wzruszam, jak to opowiadam. Ale to nie jest nic złego. W każdym razie 9 lipca Pan Bóg mnie zrodził na nowo, jestem o tym przekonany. Ale moje życie się składało z różnych okresów. Okresów takich, kiedy miałem absolutną pewność zbawienia, przebywałem w środowisku ludzi wierzących, nawet bardzo dużo, ale rosłem bardzo wolno. I mogę powiedzieć, że ostatnich 15 lat jest takim okresem, to jest moja opinia, takiego przyspieszonego wzrostu, że w zasadzie jak się kończy rok i patrzę do tyłu, to wiem, oj, to jest kolejny rok, gdzie z mojej perspektywy wydaje mi się, że Pan Bóg pozwolił mi znowu urosnąć, znowu być bliżej Niego. 15 lat z tych 40 kilku, już nawet nie wiem, ile to jest, od 83 roku. Także mam 63 lata, żonę, mogę tutaj wam zrobić reklamę małżeństwa, to znaczy to jest żona od Pana. Poznałem ją w dniu mojego nowego narodzenia. Wiedziałem, że to będzie moja żona. Problem był tylko taki, że ja miałem 21 lat, ona 15,5. Ale to było moje przekonanie. To znaczy ja jeszcze z nią nie zamieniłem słowa, a wyjeżdżając na wakacje przywiozłem jej prezenty. Wszystkie były złe, bo buty nie tej wielkości i tak dalej. Ale to było tak silne przekonanie. Jak sobie to dzisiaj przypominam, to nie mogę sam uwierzyć w to przekonanie, jakie Bóg wlał w moje serce. No jest w tej chwili moją żoną i mogę wam tutaj zareklamować. Chyba w tym zborze nie potrzebujecie tego, ale chcę wam zareklamować małżeństwo. To jest absolutnie Boże objawienie. To jest stan, w którym się wraca do raju po prostu. Na tym to polega. To znaczy nie trzeba mieć tych listków tutaj. Jest to całkowita intymność, otwartość i tak dalej. Dobrze, rozgadam się na ten temat. Bardzo chętnie bym... Dziękuję Bogu za moje małżeństwo. To jest po prostu... Jeszcze wam tylko powiem, że z żoną psujemy wszystkie konferencje dla małżeństw, bo zwykle ten mówca wychodzi i mówi tak. No, kto nigdy nie miał ze swoim mężem albo żoną konfliktu? No, ja tam coś robię tu, ona tu, no i tak te ręce podnosimy, nie patrząc na siebie, nie? No i on mówi tak, no znowu żeście mi zepsuli konferencję. Także mogę wam zaświadczyć, że i wydaje mi się, że to jest ustawienie priorytetów. To znaczy było mnóstwo powodów, dla których moglibyśmy się poróżnić. Natomiast mamy tak jasne priorytety. Mamy tak jasne priorytety tego, że Bóg umarł za każdy nasz grzech i po prostu my nie możemy siebie o nic obwiniać, dlatego że nasze winy zostały przebaczone. Mam 5 wnuków. Jestem, można powiedzieć, byłym przedsiębiorcą, w tym sensie, że udało mi się 3 lata temu przekazać moje buty i mój garnitur, to nie jest ten, mojemu synowi. I jednym z powodów, dlaczego to zrobiłem, było kilka, ale jeden z powodów to, że, dlatego, że chciałem poświęcić więcej czasu na taką fizyczną robotę rękami dla Pana Boga i kończymy teraz wyposażanie i no, jeszcze to trochę potrwa, Muzeum Biblii w Ustroniu. Na pewno będziemy was do tego miejsca zapraszać, dlatego że to ma być miejsce dla Kościoła, dla ludzi wierzących, żeby se mogli go nawet sami obsługiwać. To znaczy, żeby mogli zapraszać tam ludzi i żeby to było miejsce głoszenia Ewangelii, dlatego że chcemy tam robić propagandę wręcz. Ja się nie boję tego słowa, że Biblia, ta, którą tutaj mam, jest w całości Bożym Słowem doskonale zachowanym do dnia dzisiejszego. Zachowanym jest dla każdego z nas i nie ma żadnych, jak to się mówi, żeby iść na... O, kompromisów. Żadnych kompromisów z tym, co tu jest napisane. To chyba wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie się. Spróbujmy natychmiast się zanurzyć w temat, który od razu mówię. Ten temat mi został wyznaczony, ale z grupy pewnych tematów, które poruszam, gdzie tam coś przygotowałem. Także, żebyście, jak będę teraz to mówił, żebyście nie patrzyli, że ktoś, ja zadzwoniłem, powiedziałem, chciałem tu przyjechać i mówić o tym czy o tym, nie. Został mi ten temat wyznaczony, dopuszczony, ale ja się bardzo się z tego cieszę. I powiem wam, w których miejscach uważam, że ten temat, no, nie mogę tu się nadziwić, dlaczego ludzie wierzący tak mało o tym mówią i dlaczego się nie interesują pewnymi faktami. Zaraz do tego dojdziemy. Temat brzmi spotkania wczesnego Kościoła Od razu mówię, ja używam określenia wczesny Kościół, a nie pierwszy Kościół, bo niektórzy mówią pierwszy Kościół, no ale to znaczy, że jest drugi Kościół, trzeci Kościół. Nie ma takiej numeracji. Jest wczesny Kościół, czyli na samym początku, jak Kościół został powołany i sformowany. Czyli jak wyglądały spotkania wczesnego Kościoła i czemu teraz jest inaczej? Bo myślę, że dość szybko zobaczymy, że jest inaczej i my w trakcie tego, co będziemy mówili tutaj, to zarówno zobaczymy, jak było, jak jest teraz i dlaczego jest inaczej. Ale trzeba od tego zacząć, jak to się zaczęło. I teraz proszę o przełączenie na werset, na następny slajd. Kiedy tak zapytamy, kiedy zaczął się Kościół, no to każdy wie, to jest dzień zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica. Natomiast Kościół został wcześniej przez Pana Jezusa co? Zapowiedziany i w pewnym sensie zdefiniowany. Czyli to uczniowie jeszcze do końca tego pewnie nie rozumieli, ale oni tą teorię otrzymali od Pana Jezusa wcześniej. I gdzie to było konkretnie? To było w Cezarei Filipowej. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus idzie z uczniami, pewnie się zatrzymuje. Być może oni już wiedzieli, że jak Pan Jezus się zatrzymuje, to będzie ich o coś pytał, będzie im wydawał jakieś polecenia. I Pan Jezus się pyta tak, co ludzie o mnie mówią? Ja teraz parafrazuję to, co jest zapisane. No i pamiętacie, co uczniowie mówili, jeden po drugim. Uważają cię za tego, Jana Chrzciciela i tak dalej. No i jak oni się wystrzelali z tych wszystkich rzeczy, które słyszeli, co ludzie mówią, no to Pan Jezus ich skonfrontował. Powiedział, a co wy myślicie o mnie, że kim ja jestem? No i znacie takiego apostoła Piotr, on się wyrywał zawsze, ale tym razem naprawdę przygwoździł, dlatego że powiedział, i to tam jest u góry napisane na czerwono, nie wiem, czy to widzicie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. To powiedział Piotr do Jezusa. Co on uważa, kim jest Jezus? I teraz zwróćcie uwagę, że wypowiedź Piotra składa się z dwóch części. Piotr powiedział, że Ty, Jezusie, jesteś namaszczony, bo Chrystus to jest greckie słowo, a wiadomo, że po hebrajsku to znaczy namaszczony. Namaszczało się kogo? Króla, proroka, kapłana. Czyli powiedziałeś, ty jesteś namaszczony, ale Jezus mówiąc drugi człon tej wypowiedzi na czerwono, spójrzcie, powiedział, ale ty nie jesteś zwykłym Izraelitą. Ty jesteś namaszczony, ale ty jesteś Bogiem wcielonym. Ty jesteś Synem Bożym. To o tobie uważam, powiedział Piotr. I popatrzcie, co na to powiedział Pan Jezus. I w tym momencie zapowiedział i przekazał jakby konstytucję, czym jest Kościół. Powiedział tak. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. Ja cytuję wszystkie te fragmenty z Biblii Warszawskiej. W każdej Biblii warto sięgać do greki, ale każde tłumaczenie jest dobre. To jest przy okazji, jak tutaj wam powiem, co będziemy mówili w Muzeum Biblii, to wiemy, że w zasadzie każde polskie tłumaczenie, jest ich mnóstwo, nadaje się do przyjęcia całej Bożej prawdy. Oczywiście można, warto porównywać, warto mieć różne tłumaczenia, ale Bóg zadbał o to, żeby podstawowe prawdy były mówione na różne sposoby w wielu miejscach. I nawet jeżeli jakieś tłumaczenia mają pewne potknięcia, to nieważne. Bóg kontroluje ten proces. I można całą Bożą prawdę, całą Bożą naukę praktycznie z każdego polskiego tłumaczenia wydobyć. I Pan Jezus mówi tak, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, i teraz to jest to słynne zdanie, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół, eklezja, tam na zielono jest to greckie słowo, a bramy piekielne nie przemogą go i dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I tak sobie myślę, że być może wy doskonale znacie wytłumaczenie tego wersetu i nie macie z tym problemów, ale jeżeli ktoś ma, to ja ze swojego doświadczenia wiem, że czasami to jest najważniejszy moment spotkania, żeby to wreszcie raz na zawsze zapamiętać. Dlatego, że wiecie, jak ten fragment jest używany, prawda? Że to na Piotrze jest zbudowany Kościół. A teraz, co Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi, że On zbuduje swój Kościół na reakcji na to objawienie. Czyli Bóg objawił Piotrowi, kim jest Jezus. I Piotr to przyjął i wypowiedział. On w to uwierzył. I na reakcji na objawienie Ojca Jezus zbuduje swój Kościół. Rozumiecie ten mechanizm? Nie na osobie. Nie na jakiejkolwiek instytucji. Tylko na reakcjach, na wielu reakcjach na objawienie Ojca i na wiarę w tą reakcję. Dobrze, właściwie już bardzo dobry kierunek, czyli następny slajd. I Pan Jezus nazywa to, co będzie budował na tej reakcji, nazywa eklezją. I to dzisiaj jest tłumaczone jako Kościół, ale mamy z tym tłumaczeniem wielkie problemy, dlatego że jak mówimy Kościół, to wyobrażamy sobie budynek albo sobie wyobrażamy instytucję. No, generalnie sobie wyobrażamy nie to, co trzeba. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście świadkami tego, co się dzieje w Cezarei Filipowej i wyobraźcie sobie, że Pan Jezus używa zwykłego, w cudzysłowie, świeckiego słowa. Nigdy to słowo nie było używane do tego, do czego to Pan Jezus użył. To znaczy ono w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, było używane do gromadzenia się ludu Bożego, Izraela, ale również było używane do wszelkich zgromadzeń. Natomiast to słowo w Rzymie, oprócz tego, że było to po prostu zgromadzenie się ludzi, eklezja oznaczała zgromadzenie ludzi wybranych w pewnym celu. Znaczy to się składa z dwóch części. Z ek, to znaczy wybrane z, spośród, i ta druga część to jest właśnie wywołani, czyli wywołani spośród po to, żeby ich zgromadzić. I słuchajcie, to słowo było używane do określania rządu miasta, rady miasta. Miasta miały swoje rady, one się składały z obywateli, którzy spełniają jeden podstawowy status. To znaczy zwykle to był status majątkowy i ilość niewolników. Czasami również pochodzenie. I teraz jeżeli iluś ludzi w mieście spełniało ten status, to oni byli zwoływani, wywoływani ze swoich domów i oni podejmowali decyzje. Oni byli rządem tego miasta. I Pan Jezus użył powszechnie zrozumiałego słowa, które oznaczało po prostu rząd miasta, do określenia, czym będzie Kościół. Więc chcę wam teraz jeszcze raz podnieść tą Biblię, tą księgę i wam powiedzieć, słuchajcie, ta księga jest o królu i królestwie. Można różnie próbować w najkrótszy sposób opisać Biblię, ale Biblia jest od początku do końca o królu i królestwie. Pan Jezus, możecie mnie sprawdzić, kiedy opisuje swoją służbę, mówi wyłącznie o tym, że On przyszedł głosić królestwo. Wszystkie przypowieści zaczynają się jak? A podobne jest Królestwo Boże do. Pan Jezus mówi wyłącznie o królestwie. Pan Jezus mówi wyłącznie o swoim państwie. I cała ta Biblia jest o królu i jego królestwie. Do ostatniego rozdziału objawienia Jana. Gdzie w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale jest powiedziane, że Jezus przekaże ostatecznie królestwo swojemu Ojcu. Kiedy zostaną pokonani wszyscy wrogowie. Kiedy zostaną odnowione wszystkie rzeczy. A my jak jesteśmy stworzeni, to jest napisane, że Bóg nas stworzył jako rządzących tutaj na ziemi. Tylko myśmy to oddali szatanowi jako ludzie. Ta Biblia jest o królu i jego królestwie. Dlatego kiedy Pan Jezus mówi, że powołuje swój Kościół, to On mówi, słuchajcie, ja na przyjęciu tego objawienia, że ja jestem Mesjaszem, Synem Bożym, na przyjęciu tego objawienia wiarą, ja buduję rząd Królestwa Bożego. Wszyscy ci, którzy na tej sali są nowonarodzeni z Ducha Świętego, zasiadają w gremium, które się nazywa rządem Królestwa Bożego, bo tym jest eklezja. A skąd wiemy, że Pan Jezus w tym kierunku chciał używać tego słowa? Widzimy to w kilku następnych wersetach, już teraz ich nie ma na ekranie. Dostaniesz klucze królestwa. Kto dostaje klucze? Ludzie. Klucze dostają ci, którzy są w tym królestwie ważni, którzy mają coś do powiedzenia. Tylko zwróćcie uwagę, czyli, teraz zrobię dygresję, czy już wiecie, że nie na Piotrze został zbudowany Kościół? Tym bardziej, że dwa rozdziały dalej, w rozdziale 18, kto dostaje wszystkie klucze? Wszyscy uczniowie dostają. Czyli wiemy, że na Piotrze to nie zostało zbudowane Kościół, tylko że został zbudowany na przyjęciu Bożego objawienia, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym. I ci, którzy zasiadają w rządzie Królestwa, czyli każdy z nas, który jest narodzony na nowo, dostaje klucze Królestwa, ale teraz znowu bardzo wielu ludzi wierzących tłumaczy to w ten sposób, no, że jak już mamy taką wysoką pozycję, to znaczy, że to, co my zdecydujemy tutaj na ziemi, to Pan Bóg robi u góry. A jest dokładnie na odwrót. To znaczy, my w Duchu Świętym mamy objawione, jak działa Królestwo Boże, i my wiemy, co się stanie u góry, jak my zrobimy coś na dole, czyli zupełnie co innego. Jest powiedziane, co się dzieje z tobą, jeżeli zgrzeszysz. Co się dzieje z tobą, jeżeli jesteś Bogu posłuszny. Rozumiecie? Klucze królestwa polegają, jeżeli ty, nowonarodzeni ludzie, macie klucze do królestwa. I one polegają na tym, że wy macie objawienie, co się będzie działo u góry, jak wy coś zrobicie na ziemi. A nie, że wy będziecie Bogu mówili, co on ma zrobić u góry. Także jest to fragment, który pokazuje, definiuje, czym jest Kościół. To teraz proszę o ten slajd, gdzie jest 15 wersetów dotyczących zgromadzenia Kościoła. Następny. To jest tylko dla was informacyjnie. Ja wam chciałem powiedzieć, że na co najmniej dwóch kanałach to łatwo będzie gdzieś tam znaleźć, tam po moim nazwisku i spotkaniach Kościoła. I tam te wersety są wszystkie dołączone w opisie filmu, także możecie teraz tam sobie robić jakieś zdjęcie albo się do tego odnieść. W każdym razie w tych fragmentach Nowego Testamentu jest mówione, co ten Kościół, co ta społeczność wywołanych, co ten rząd Królestwa Bożego robi, kiedy się spotyka. I teraz to są zwykle krótkie wersety, chcę wam powiedzieć. Natomiast jest jeden werset bardzo obszerny. To jest w zasadzie cały 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Na pewno go doskonale znacie, nawet będąc u was. Mam tego przekonanie. I teraz ja tak wyciąłem, żeby jak najkrócej czytać. Jest to jednak kilka zdań, ale ten werset najpełniej opisuje, co robi rząd Królestwa Bożego, jak się gromadzi. Posłuchajcie. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, to jest słowo na biało zaznaczone, i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku, już trzeci raz to słowo, zbudowaniu zboru. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku, czwarty raz, zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden z nich wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli. I wszyscy zachęty doznali. Tam zwróćcie uwagę, że szczególnie zaznaczałem na biało, ile razy było słowo budowa, znaczy w ogóle coś o budowaniu. I podkreślałem też bardzo ważne słowa, które zaraz sobie rozpiszemy na rolę. Teraz proszę następny slajd. O, widzę, że tutaj nie było tego slajdu. Był przed chwilą. Następny i następny od razu. Dobrze, czytamy. Z Efezjan. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do, uwaga, budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do... I następny slajd. jedności wiary, poznania Syna Bożego, męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Poproszę następny slajd. Widzicie, to jest zaznaczone. To jest jakby cel naszych spotkań. Następny slajd. I chcę wam powiedzieć, że wszystko to, co teraz wyczytałem z tych dwóch wersetów, to jest, teraz będą być może zbyt jakieś takie wygórowane słowa, horyzontalny aspekt spotkań Kościoła. To, co się dzieje między nami horyzontalnie, kiedy się gromadzimy. I teraz następny slajd. I następny. I słuchajcie, w tych dwóch wersetach, tylko z tych dwóch wersetów, a tam jeszcze popatrzcie, ile jest wersetów, tylko z tych dwóch wersetów my możemy wyciągnąć absolutny komplet, co się dzieje między nami, czyli horyzontalnie, kiedy zbiera się rząd Królestwa Bożego, eklezja, czyli społeczność wywołanych. Najważniejsze słowo, jak my się spotykamy razem i robimy między sobą interakcję, to my się budujemy. I pamiętacie, w Efezjanach Paweł napisał, że nawet apostołów, proroków, nauczycieli, on powołał, i teraz bardzo uważajcie, nie po to, żeby budować wierzących. Nie. To jest, my tak normalnie myślimy, o, jest nauczyciel, on jest po to, żeby budować wierzących. Ale tam w ogóle tak nie jest napisane. Tam jest napisane, że nauczyciel jest po to, żeby przygotować wierzących do dzieła wzajemnego budowania się. Czy to jest różnica, czy nie? To jest całkowita różnica. Dlatego, że w takim środowisku, gdzie jest nauczyciel i on buduje cały czas tamtych, to on ich buduje do nieskończoności. Oni się tylko zbierają, on ich buduje. I wszyscy są zadowoleni, ale nauczyciele, pasterze, ewangeliści, oni są powołani, aby wyposażyć rząd królestwa, żeby się wzajemnie budował. Oni szybko mają stracić swoją rolę. I ci się mają stawać, mają być powoływani kolejni. I teraz zwróćcie uwagę, że budowanie, jak się wzajemnie spotykamy, jest najważniejszą rzeczą, ale są jeszcze takie mniejsze te wyrazy. Napominanie, pocieszanie, zachęcanie. Czyli to jest to, co robimy, jak się spotykamy. Teraz bym prosił przeklikać. Klikamy dalej, ja powiem, kiedy się zatrzymujemy. Do końca tych napisów tam na dole. O, koniec. Zobaczcie, z tych dwóch wersetów, po to, żeby się budować, napominać, pocieszać i zachęcać, my używamy następujących narzędzi. To są narzędzia. To nie jest cel sam w sobie żaden, to są narzędzia. To jest psalm, czyli Słowo Boże cytowane, proroctwo z osądzeniem, nauczanie, objawienie i języki z wykładem. To są narzędzia. A teraz klikamy dalej. Pojawiają się u góry cele. Cele się pojawiają. Jeszcze jeden. Popatrzcie, celem naszych spotkań jest uzyskanie jedności, doskonałości, pełni poznania i dojrzałości. To są cele spotkań rządu Królestwa Bożego. Czyli jeszcze raz, co robimy na tych spotkaniach? Budujemy się, pocieszamy, zachęcamy, napominamy. Jakich narzędzi do tego używamy? Słowa, proroctwa z osądzeniem, nauczania, objawienia, języków z wykładem. A wszystko to robienie i stosowanie pewnych narzędzi ma prowadzić nas do osiągnięcia celów, które są u góry. Jedności, doskonałości, pełni, poznania i dojrzałości. Słuchajcie, jedności nie da się uzyskać nakazowo. Wiecie, kiedy dwóch chrześcijan ma jedność? Jeżeli obaj są blisko Jezusa. Jeżeli idziemy w tym samym kierunku i zbliżamy się do Jezusa, to nasza jedność rośnie. Natomiast jeżeli ktoś jest bliżej Jezusa, a drugi został w miejscu, to co, nasza jedność rośnie? Niestety nie. I nie możemy oczekiwać od tego, który jest bliżej Jezusa, żeby zachowywał jedność z tym, który stoi w miejscu albo się cofa. To się nie da. Dobrze, lecimy dalej. Kolejne slajdy. A teraz dobrze, zatrzymujemy tutaj. Ja celowo odwróciłem kolejność, bo możecie się zapytać tak. No to teraz była mowa o tak zwanym horyzontalnym aspekcie tych spotkań rządu Królestwa Bożego, czyli wszystkich nowonarodzonych dzieci Bożych. No a to w ogóle wertykalnego nie ma, albo nie jest ważny, albo czy przypadkiem nie jest ważniejszy. No więc jest ważny, występuje i jest ważniejszy, jest zawsze pierwszy. Ale przez to, że dzisiaj, jak żyjemy w tym XXI wieku, my mamy wszystko na temat spotkań Kościoła obrócone, dlatego ja zacząłem od tego horyzontalnego, który został zapomniany, wywrócony do góry nogami w powszechnym podejściu. I teraz dopiero mówię wam o pionowym akcencie, chociaż on jest pierwszy w kolejności i jest ważniejszy, ale zobaczcie, jak go Słowo Boże przedstawia. Werset, to jest następny slajd. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I następny werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako żywą, ofiarę żywą. Jeszcze raz, bo się tutaj zająknąłem. Ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mnie się zawsze wydawało, że ta świątynia, która była w Izraelu w różnych formach, która została pokazana, jak ona wygląda w niebie i ona miała być zbudowana idealnie, miała być tak zbudowana, bez żadnych odstępstw na ziemi, mnie się wydawało przez wiele lat, że to jest ten główny cel, to znaczy ta świątynia na ziemi. No przecież to o to chodziło, żeby Bóg mógł mieszkać tutaj na ziemi. Natomiast słuchajcie, tak jak Stare Przymierze i wszystko, co się w nim działo, było cieniem czego? Nowego Przymierza. Tak samo świątynia, namiot zgromadzenia, namiot przymierza i świątynia była w tym sensie cieniem, że ona była wzorem do tego, czym wszyscy na tej sali, którzy są zrodzeni na nowo, dzisiaj są. To nie jest jakiś wzór, do którego my mamy wracać. Jeżeli jesteś nowonarodzony i Duch Święty cię zrodził na nowo i włączył cię do eklezji, czyli do rządu królestwa, to ty jesteś świątynią Ducha Świętego. I popatrzcie, co mówią te dwa wersety. Ja od razu przejdę do takiego sformułowania, które uwielbiam. Jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, to masz prowadzić akcję świątynną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ty po prostu masz w środku świątynię i ona działa 24/7. Tam są składane ofiary. Na czym polega składanie ofiar? Nasze ciała my składamy jako ofiarę żywą, to znaczy nie używamy naszego ciała dlatego, co nam szatan podszeptuje. Nie używamy naszego ciała dla naszego ego. Składamy ciało jako żywą ofiarę. I to jest w 12 rozdziale Rzymian. I w ten sposób składamy ofiary. Czyli składamy dzisiaj ofiary, czy nie składamy? Składamy. Składamy nasze życie, nasze ciało jako żywą ofiarę. I składamy go praktycznie przed każdą decyzją. Ja tutaj dzisiaj stojąc, przepraszałem Boga za swoje grzechy, po prostu nie składałem swojego ciała jako ofiary żywą. Każda decyzja nasza, jak wyjdziecie z tej sali i się skonfrontujecie z codziennym życiem, to albo postąpicie po swojemu, albo złożycie swoje ego i swoje ciało, które wam te potrzeby daje, złożycie w ofierze żywe ciało dla Pana. Wasza świątynia w środku funkcjonuje 24 godziny na dobę. Módlcie się bez ustanku. Wysyłajcie tą wonność dla Boga 24 godziny na dobę. I zwracam tylko uwagę na zakończenie tego fragmentu. A nie upodabniajcie się do tego świata, bo zaraz będziemy musieli do tego wrócić. Dobra, to klikamy dalej. Klikamy dalej, dalej, dalej. Ja powiem, kiedy kończymy. Tam się będą pojawiały takie napisy. Klikamy, klikamy. No chyba koniec. Tutaj się zatrzymujemy. Ja sobie też przelecę do tego momentu. Słuchajcie, wiecie, na czym polega wertykalny składnik spotkań Kościoła, czyli rządu Królestwa Bożego? Polega na tym, że popatrzcie tutaj na ten obrazek. Teraz sobie wyobraźcie, że realnie tutaj na tej sali są takie strzałeczki od was do góry idą. Wyobraźcie sobie, że tutaj właśnie jest taka aureolka wasza i tutaj idzie ta strzałka do góry. I po prostu ileś ludzi, ja bym chciał, żeby wszyscy, może wszyscy, ale żaden człowiek tego nie wie. To wyraźnie Pan Jezus mówi, nie macie kwalifikacji, żeby ostatecznie rozsądzić, że ktoś jest do mnie podłączony. Nie macie takiej kwalifikacji. I teraz wyobraźcie sobie, że na tej sali właśnie jest ileś podłączeń. Być może wszystkie, albo być może nie wszystkie. Tylko wyście tu nie po to przyszli. Według tego, co jest napisane w Nowym Testamencie. Działalność świątynna, czyli chwalenie Boga, składanie Mu ofiar, modlitwy dziękczynne, to wszystko, co się działo w świątyni, to jest wasza robota 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodniu, czyli przez 98% czasu. A tu spędzacie 2% czasu. Być może jeszcze jakieś inne spotkania w tygodniu. I teraz zwróćcie uwagę, co słowo mówi. Składanie ofiary, świątynia, oddawanie czci, modlitwa, ale tutaj ostatnio czekałem na ten napisik tutaj, to jest kapłaństwo. Jesteście kapłanami. A wiecie, jakimi kapłanami? Czy jesteście lewickimi kapłanami? Ktoś z was ma rodzinę lewicką? A może jesteście od Sedoka, który według świątyni w Ezechielu będzie ojcem tych kapłanów? Też nie chyba, nie? Same Ślązoki. Ale wiecie, jakim jesteście kapłaństwem? Królewskim. To jest inna linia. To jest kapłaństwo, które służy samemu królowi, które jest ukryte w królu, które jest rządem królestwa. Stąd jest stwierdzenie kapłaństwo królewskie. Bo w Biblii właśnie znamy w zasadzie trzy linie kapłańskie. Lewicka, sedocka, to jest oczywiście bardzo trudny temat, bo to jest wielki temat, czy w tysiącletnim królestwie będzie świątynia, czy nie będzie. Ale jest opisany zupełnie inny system, świątynia w Ezechielu i tam jest inne kapłaństwo, inna linia. A w Nowym Przymierzu jest linia kapłaństwo królewskie, którym my jesteśmy. No i teraz następny slajd. I teraz popatrzcie, łączymy i następny slajd. I popatrzcie, to jest komplet, jeśli chodzi o spotkanie rządu Królestwa Bożego. Widzicie, jest aspekt horyzontalny. I jest aspekt wertykalny. I teraz możemy już spokojnie odwrócić kolejność. Oczywiście, że aspekt wertykalny jest pierwszy. Nie? Zresztą zwróćcie uwagę, że najpierw oni zostali zrodzeni w dniu Pięćdziesiątnicy, zostali zrodzeni z góry. Nawet są takie mnóstwo tych obrazków. Artyści to pisali. Widzicie, te ogniki, prawda, to wszystko. No to tak wygląda. Nie? Zrodzeni najpierw i mają bezpośredni... Słuchajcie, te klucze... Tu jest trochę młodzieży i to nawet takiej młodzieży, że pewnie bym ich nie rozumiał, jak coś będą mówić. Ale to ja wam powiem, że te klucze to jest hasło i login, wiecie? Do serwera w Królestwie Bożym. Więc oni, po prostu ci wszyscy, którzy są na niebiesko, mają hasło i login. I teraz oni wszyscy muszą być podłączeni, ale oni nie przychodzą na spotkania, żeby pełnić funkcję świątynną. Oni to robią 24 godziny na dobę. Oni sobie właściwie robią nie tyle przerwę, co się koncentrują na innych członkach Kościoła. I ich budują, zachęcają, czasami też karcą. Jak to robią? Poprzez psalm, poprzez proroctwo i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby dojść do jedności, do pełni, do dojrzałości. Tło historyczne. Przeklikajmy ten. I następny slajd. Ja tutaj cały czas zerkam na zegarek. To 20 minut mam jeszcze, czy... Czyli jak ktoś pierwszy wyjdzie, tak? Dobrze. Słuchajcie, to jest bardzo ważny obrazek, dlatego że myśmy zobaczyli, słuchajcie, ja to robię z drżeniem serca, mimo że tu tak podskakuję prawie na tej scenie, to wszystko jest robione z drżeniem serca. Czytajcie sami Biblię, macie niczego wam nie narzucam. To jest to, co ja czytam z Biblii i sprawdzam to na różne sposoby. No, jakoś tam próbuję też, jak korzystam z czegoś, to się zastanawiać, jakie jest źródło, a jaką teologią są tam dotknięci albo niedotknięci i tak dalej. Więc i tak, jak się spotkamy, każdy z nas tu siedzi na tej sali, jak się spotkamy z Panem Jezusem, będziemy odpowiadali tylko za siebie. Nie będziecie mogli powiedzieć, że taki przyjechał jeden z Gliwic i coś powiedział i ja to w to uwierzyłem. Albo mój starszy powiedział. Każdy z, albo starszy będzie mówił, że tam ktoś mu powiedział. Każdy z nas będzie odpowiadał tylko za to, co ostatecznie żeśmy zdecydowali dla siebie, czego żeśmy się trzymali, o co żeśmy poprosili Pana, żeby nam objawił przez swoje słowo i przez Ducha Świętego. Także to zamknęliśmy temat. Przedstawiliśmy, ja się starałem, co Nowy Testament mówi na temat, czym jest Kościół. I mam nadzieję, że dla kogoś to było jakimś tam, że być może czegoś się nowego dowiedział albo się utwierdził w tym, czego Pan Jezus nie mówi w trakcie tej rozmowy z uczniami. Czym jest Kościół i jak Nowy Testament mówi, że spotkania Kościoła wyglądają. A teraz się cofnijmy, to znaczy tu jest jakby pozakościelna wiedza. Jak to wyglądało w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym wieku, jak się ten Kościół spotyka? Otóż to jest bardzo ważny slajd, dlatego że po prawej stronie macie taki piękny budynek. Zresztą faktycznie ja tak w ogóle jestem z wykształcenia architektem, więc gdzie mogę, to wkładam budynki. To jest jeden z najpiękniejszych budynków klasycznej architektury, tak zwany Panteon, i on został po to zbudowany. To jest tak, jak teraz budują aquapark, żeby tam była woda, to oni budowali Panteon. Wiecie po co? Po to, żeby tam zgromadzić wszystkie posągi bogów z całego Cesarstwa Rzymskiego. To znaczy, podbijamy jakąś prowincję, to jedzie Ministerstwo Religii, się dowiaduje, jak tam się nazywa ten Bóg, nie? Zamawiają fajny posąg tego Boga, przywożą do Panteonu, wsadzają, bo to jest taki rodzaj takiej polityki mocarstwowej. Nie? I teraz słuchajcie, po co oni to robili? Oni to robili po to, że warto, żeby ten Bóg im był przychylny, temu Rzymowi. Bo oni rozumowali tak, że jak ten naród się dał podbić, to znaczy, że ich Bóg jest słabszy od tych naszych bogów. Rozumiecie? Ale też może nabroić. Więc lepiej mu dać to miejsce w Panteonie i po prostu, żeby wszyscy nasi bogowie całego Cesarstwa Rzymu byli w tym Panteonie. I potem był Panteon. No i teraz każdy szybko myślący powinien mówić, no dobra, a jak z Żydami? Przecież im nie wolno było robić żadnych wizerunków Boga. No i widzicie, Żydów w Cesarstwie Rzymskim było 10%. Praktycznie trzymali biznes w każdym mieście. To nie tylko teraz, tylko wtedy też. I słuchajcie, Rzymianie byli, a i oczywiście powiedzieli w życiu, możecie nas wszystkich zabić. My żadnego posągu Pana Boga, Boga Biblii, Boga Jahwe nie wykonamy. No i co Rzym mówi? Nie no, mamy z Izraelitów pożytek, liczą nam te słupki, pilnują magazynów, pożyczają pieniądze, no to po prostu to oni nie muszą mieć. Jako jedyni nie muszą mieć tego Boga w formie posągu. I dlatego ja sobie pozwoliłem, tak nie było, tam w tym przedsionku nie było Żydów, tylko po prostu to jest takie symboliczne pokazanie, że Izraelici byli gdzieś pomiędzy, w przedsionku, i dlatego mówiło się o nich, że oni są religią legalną. To jest po łacinie religio licita. Ale oni nie mieli takiego tytułu. Nie było dokumentu, że jakby to, Żydzi mają religię legalną. To niektórzy pisarze, szczególnie trochę później, zaczęli dzielić religię na licita i illicita. No i teraz na tle tego, co wy tutaj wiecie, że ci bogowie tam musieli być i że Żydzi tak po prostu w pół kroku byli, no to jak z tymi, z ludźmi wierzącymi w Króla Jezusa. Wiadomo, że na początku oni byli częścią jakby zgromadzeń żydowskich, nie? Więc oni byli zauważalni, tam się coś działo u tych Żydów, ale w związku z tym Żydzi ich przykrywali czapką religio licita. Natomiast potem ich było tylu, tak wielu, potem zaczęły być różne inne przypadki, nie ma czasu o tym mówić, ale to jest niezwykle ważne, i pewne zbory stały się wyłącznie pogańskie, tak? Tylko ludzie z pogan byli. I oni się już nie mogli podłączyć pod tą czapkę. Ale wam powiem jedną rzecz. Niech ten fragment wam utkwi w głowie, jak będziecie czytali listy, a szczególnie na przykład listy do Pana Jezusa, do 7 zborów, to było cały czas walka, albo list do Hebrajczyków, słuchajcie. Po prostu. jak były prześladowania i ktoś miał cykora, to chciał wrócić do Żydów, do synagogi pod ten parasol religio licita. Rozumiecie? I to jest pewien obraz, co się będzie działo w przyszłości. Czy będzie na tyle odwagi, żeby pozostać religio illicita, bo tak będzie, z każdym, kto będzie wierzył w Jezusa za jakiś czas, i nie będzie szukał po prostu gdzieś jakiegoś religio licita, żeby się schronić, ale wtedy będzie musiał przyznać pewne rzeczy, będzie musiał po prostu się pogodzić z pewnymi wykrętami w nauce albo w ogóle będzie musiał się wyrzec Pana Jezusa, ale ochroni skórę. I teraz słuchajcie, zobaczcie, co tam jeszcze jest pokazane. Przede wszystkim ludzie wierzący w Jezusa byli uznawani za ateistów. Dobre? To powinna być powszechna wiedza. Ludzie wierzący byli kiedyś uznawani za ateistów z dwóch powodów. Oni nie wierzyli w tych wszystkich bogów, którzy są w Panteonie. I drugi powód, i to jest w zasadzie temat naszego dzisiejszego spotkania, oni nie mieli pięciu podstawowych atrybutów religii. Zaraz do nich dojdziemy. Kolejna rzecz, to oni byli uznawani za superstitio, to znacie może z angielskiego, to znaczy oni byli generalnie podejrzani. Po prostu podejrzani ludzie. Ach, ten tam, Jezusa wierzy, to jest podejrzany człowiek, co oni tam muszą robić? I trzecia rzecz, no to właśnie religia illicita. I chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Żydzi byli bardzo poważani przez Rzym z trzech powodów. Byli starożytni, byli starsi od Rzymu, więc Rzymianom tam naprawdę te tuniki opadały, jak po prostu się dowiadywali, jak długo trwa naród izraelski i od kiedy mają swoje pisma. Bardzo ich za to cenili. Byli wpływowi, bo mieli kasę i byli w każdym mieście i mieli kontakty. I jak chcieli im coś zrobić ze świątynią, to co robili? Chwytali za miecz. Ludzie, którzy szli za Jezusem, nie mieli żadnej z tych rzeczy. Byli przeciwieństwem każdej z tych rzeczy. Byli nowi. To było obrzydliwe dla Rzymu. Jakaś nowość po prostu. Nieprzetestowana, nic nie wiadomo. Skąd oni są? Co to jest? Podejrzane po prostu. Superstycją. Dwa, byli nieważni, to znaczy tak jak apostoł Paweł, pamiętacie, pisze do Koryntian, mówi, a kto z was jest jakiegoś bogatego rodu, a kto ma kasę, nie? Nikt. No i trzecie, byli bezbronni. Wiecie o tym, to nie trzeba było Quo Vadis czytać, tylko jakiekolwiek informacje historyczne. Chrześcijanie fizycznie nie zabijali tych, którzy chcieli zabić ich. Być może się tam szamotali, szarpali, ale krzywdy nikomu nie robili. Nie chwytali za miecz, żeby ochronić swoje życie, kiedy ktoś chciał ich zabić. I teraz pamiętacie, że powiedziałem, że oprócz tego, że byli nowi, oprócz tego, że byli bezbronni, to nie mieli pięciu podstawowych elementów, które miała każda religia. I proszę przeklikać do przodu. Ja powiem, kiedy się zatrzymamy. Lecimy dalej, ale przy okazji będziecie patrzyli. Popatrzcie, ofiara, ołtarz, kapłan, świątynia z posągiem. Dobra, nie, to wracamy o jedno do tyłu. Bez tych krzyżyków. Dobrze, słuchajcie, to był zestaw, który miała każda religia. Ja już to wymieniłem. Każda religia składała ofiary, każda. W związku z tym mieli ołtarz, miejsce, pojemnik, cokolwiek. To był ołtarz, gdzie to się robiło. Mieli kastę kapłańską, mieli świątynię i w tej świątyni ona musiała być jakoś oznaczona, nie? Ja właśnie pytałem tutaj braci starszych, gdzie się tabliczka wasza podziała, no to powiedział, że powiedzieli, że będzie nowa. Ale właśnie o to chodzi, że wy będziecie mieli tabliczkę i będzie wiadomo, co się mieści w tym budynku. A oni mieli posąg. Od razu można było tam zajrzeć, no czyj to jest posąg, nie? Czyli po prostu jakiego Boga tam się czci. Teraz przejdźmy następny slajd i teraz zwróćcie uwagę, że nauczanie biblijne Nowego Przymierza wyklucza każdy z tych elementów. Rozumiecie? Czyli patrzcie, w jakiej trudnej sytuacji byli pierwsi wierzący, wcześniej wierzący, dlatego że Nowy Testament, nauki Nowego Testamentu im mówiły, że oni nie mają powodu mieć żadnego z pięciu podstawowych elementów każdej rzymskiej religii. Nie dość, że byli nowi, nie dość, że byli słabi, to jeszcze byli absolutnym jakimś wynaturzeniem. Jaka to religia? No i właśnie też dlatego, no to są ateiści, nie? No jeżeli oni nie mają, oni nie składają ofiary, jeżeli nie mają tych kapłanów, są ateiści, oni nie uznają ani w ogóle nawet tego swojego Boga pewnie nie uznają, bo to wszystko źle robią. Nie? I teraz ja zadeklarowałem taką rzecz, pewnie przez większość waszych myśli przebiegło faktycznie, Nowy Testament zakazuje wszystkich tych rzeczy, tych wszystkich elementów, tych pięciu elementów, które konstytuowały religię. No to lećmy, to przeklikajmy. Najpierw się zajmiemy tymi dwoma. Okej, widzieliście tam, nie? Była ofiara i ołtarz. I teraz jest werset. Lecimy do wersetu, no i teraz czytamy. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Nie możecie składać kolejnych ofiar, dlatego że Jezus został raz ofiarowany. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa, Chrystusa, jak? Raz na zawsze. Lecz ten, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł na zawsze po prawicy Boga. I z listu Piotra, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. I następny slajd. I tutaj wracamy do naszego wersetu, bo teraz być może dla kogoś zaczyna się to dopiero układać. My składamy ofiary, bo możemy się z kimś kłócić w tramwaju. Nie, w Tarnowskich Górach nie ma tramwajów. W Gliwicach też zlikwidowali, także nie myślcie, że tu jest wywyższenie jakieś z mojej strony. Ale w tramwaju, w Bytomiu na przykład, się z kimś tam spieracie i mówicie, nie, my nie składamy ofiar, nie? Ale to nie jest materialna prawda. My nie składamy absolutnie ofiar takich, jak składają wszystkie inne religie na świecie i składały w Rzymie, ale składamy 24 godziny na dobę, prowadzimy służbę świątynną i składamy nasze życie, nasze ciało na ofiarę. Bo taka winna być duchowa służba wasza. No to jest nieprawdopodobne stwierdzenie. Dobrze, klikamy dalej i się zajmujemy kapłanami. I klikamy dalej. No i to jest to, o czym już mówiłem, ale teraz mamy odnośnik i werset. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Czyli znowu można powiedzieć, kłócicie się teraz w tramwaju w Katowicach dla odmiany z kimś. No i ktoś mówi, no przecież wy tam mówi, że albo macie kapłaństwo, albo nie macie. No jedno i drugie jest prawdą. To znaczy nie mamy, jako ludzie wierzący w Jezusa, nie mamy fizycznych kapłanów, ale sami jesteśmy kapłanami. Jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to jesteśmy kapłanem, który prowadzi tam całodobową służbę świątynną. I jesteśmy kapłaństwem, czyli kapłanem królewskim, nie lewickim. Dobrze, teraz przechodzimy do następnego i zobaczycie, że chodzi o to, że Nowy Testament mówi, że nie ma świątyń na tej drodze, bo jeszcze w Rzymie mówiono na chrześcijan drogą. I Paweł, jak rozmawia z tymi mądrymi ludźmi w Atenach, to mówi tak, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Okej? Bóg nie mieszka w żadnej świątyni. Koniec, kropka. Ludzie, którzy idą za Jezusem, nie mają świątyni. W sensie jakiegokolwiek zewnętrznego budynku. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi. Ludzie. Piękne słowa, wykluczające służbę fizycznej świątyni. Jak gdyby czego potrzebował. To jest piękne. Gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. I teraz idziemy do następnego wersetu. Oczywiście tutaj trzeba wziąć to, kiedy to się działo. Nie wolno było wtedy, znaczy można się było narazić na prześladowania. Z tymi prześladowaniami to było tak, że one przez te 300 pierwszych lat były nierównomierne, zwykle falami i to, co jest ciekawe, im dalej w las, tym było ich więcej i na większym terytorium. Czyli to, co nam mówimy o Neronie, te słynne prześladowania, ta arena i tak dalej, one były całkowicie punktowe, tylko tam, w Rzymie, dla uproszczenia powiem, nie? A na koniec w latach 280-290 i w pierwszych latach 300 one dotyczyły już większości albo całego obszaru Cesarstwa Rzymskiego i były bardziej wyrafinowane. Dochodziło do, znaczy można było donosić, nie? Tak zwani byli sygnaliści, to się teraz nazywa. No i wtedy jak był sygnalista i doniósł do urzędu, to się wzywało takiego, którego on zasygnalizował, no i po prostu się mówiło, idź tam, taki jest, tam jest taki ten pomnik albo ten świątynia cesarza rzymskiego, idź tam złożyć ofiarę. Nie? No on mówi, no nie mogę złożyć ofiary, bo ja nie składam żadnym innym bogom. Dlaczego nie składasz? Nie? No bo jestem uczniem Jezusa. Nie? A, no to tak myśleliśmy właśnie. No to już do więzienia. No i potem się dowiadywał zbór, tak jak wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że przychodzi informacja, że jednego z waszych właśnie ktoś go nadał, ten miał za zadanie złożyć gdzieś tam na rynku w Tarnowskich Górach ofiarę po prostu przed jakimś tam posągiem, nie złożył. To jest dokładnie jak w Księdze Daniela. Bo Księga Daniela to jest jakby proroctwo tego, co się działo w pierwszym wieku i to jest proroctwo tego, co się jeszcze będzie działo. Tylko jak ten wasz brat ląduje w więzieniu, to wy się o tym dowiadujecie. No i teraz wasz starszy czy ktoś mówi tak, słuchajcie, trzeba go iść nakarmić. Dlatego, że w więzieniach rzymskich nie karmili, nie dawali ubrań. To nie jest tak jak teraz, że jest telewizja i te wszystkie rzeczy. Po prostu jeżeli ktoś mu nie przyniósł z zewnątrz jedzenia, to on umarł. To znaczy więzienie oznaczało głodową śmierć, no nie wiem ile to trwa. Może i miesiąc, może i półtorej, ale jeżeli, no tam ci inni więźniowie go na pewno nie będą karmić, ponieważ każdy po prostu walczy o życie. No i teraz jak jest, no to kto idzie? No to podnosi dwóch braci rękę i mówi, to my idziemy, bo nie mamy jeszcze żony, nie mamy dzieci. Prawdopodobnie nas tam zgarną. Jeżeli przyjdziemy jemu zanieść jedzenie, no to po prostu nam też każą gdzieś tam składać te ofiary. My nie złożymy, no to wylądujemy koło niego. Taka była realność pierwszego wieku. I taka realność będzie dalej. Taka realność nas czeka. Ja nie mam pojęcia kiedy. Ale to może być za 3 lata albo za 33, ale na pewno tak będzie, bo tak mówi Słowo. Będzie powszechne prześladowanie i tak to będzie wyglądać. Powszechna inwigilacja. I wtedy się spotykali w domach i tutaj macie werset, który o tym mówi. I do zboru, który jest w domu twoim. I kolejne slajdy klikamy. Jeśli chodzi o posągi, to ciekawe, gdzie się spodziewacie, że Nowy Testament mówi o posągach. Tak myślicie, gdzie tam jest słowo posąg, posąg, posąg albo coś tego. No nie ma faktycznie, nie? Jakbyśmy nawet wpisali, żeby to znaleźć. Ale patrzcie na początek listu do Rzymian, gdzie Paweł się rozprawia w ogóle z naturą tego świata. Mówi tak, o ludziach upadłych, czyli o ludziach, którzy żyją tutaj na świecie i zamienili chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy. Więc to sformułowanie, że służymy stworzeniu zamiast Twórcy, to jest najbardziej pojemne, jakby jakiś prawnik miał wymyślić totalne stwierdzenie, to jest to. A Paweł był świetnym prawnikiem. Stworzenie jakiegokolwiek wizerunku bóstwa jest zamknięciem go w stworzeniu, w kamieniu, który jest stworzony. Jeżeli zrobimy to z jakiegoś, nie wiem, z drucików zrobimy, cokolwiek, zrobimy to stworzonymi rękami, w stworzonym materiale w postaci drut. Ktoś, kto jest niestworzony, czyli bóstwo, a w naszym przypadku Bóg jedyny, prawdziwy stwórca wszystkiego, my z niestworzonego, który jest stwórcą, robimy jakieś stworzenie. Rozumiecie? Na tym polega niemożliwość robienia jakichkolwiek wizerunków Boga. W momencie, jeżeli z kogoś, kto nie jest stworzony i wszystko stworzył, jeżeli my robimy z niego jakiekolwiek stworzenie, z materii, którą on stworzył, naszymi rękami, które są stworzone, to jest bałwochwalstwo. To jest zboczenie z drogi. I teraz już naprawdę galopuję do końca. Teraz chcę wam pokazać, że również w pismach pozabiblijnych jest ich bardzo dużo. Można znaleźć ślady tego, że pisarze pozabiblijni, których się niewłaściwie nazywa ojcami Kościoła, bo jaki to ojciec, również Nowy Testament mówi, żeby nie używać tego określenia w stosunku do kogokolwiek. Więc pamiętajcie, że ojcowie Kościoła to są zwykle ci pisarze, którzy pisali coś, nawet nauczania pisali i teraz są nazwani ojcami Kościoła. Oni są instrumentalnie w ten sposób nazwani, bo różne denominacje chcą ich uojcowić, czyli chcą po prostu to, co oni tam wymyślali, a wymyślali wiele dobrych rzeczy i wiele fatalnych rzeczy. No więc jak komuś pasują te fatalne rzeczy, to robi z niego ojca Kościoła i już mają, już są w genealogii, nie? I teraz popatrzcie, tu dwa następne slajdy, znaczy cyk i następny. Widzicie, tam jest linia czasu, jest miejsce krzyża. I teraz słuchajcie, no za mało tego czasu jest. Natomiast to, co jest na czerwono, nie wiem, czy widzicie, od między 313 a 380, jak po, nie wiem, po 30 latach bycia człowiekiem wierzącym, jak do mnie dotarło, co to musiał być za kataklizm dla ludzi wierzących, jak Cesarstwo Rzymskie upaństwowiło chrześcijaństwo. Co to musiał być za kataklizm? Wyobraź sobie, że po prostu spotykasz się u kogoś w domu i właśnie boisz się o coś takiego, że kogoś nadadzą po prostu, że mu każą składać te ofiary, a potem ty musisz iść mu nosić jedzenie do więzienia, więc ciebie też zamykają i wszystkich was zabijają, twoją rodzinę i tak dalej. A potem mija 5 lat i cesarz buduje za własne pieniądze budynki, gdzie się chrześcijanie mają spotykać. I nie można być urzędnikiem państwowym, czyli nie można być tutaj szefem wydziału jakiegoś tam wydziału Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, jeśli się nie było chrześcijaninem. Czyli 5 lat temu mogłeś zapłacić śmiercią za to, że szedłeś za Jezusem, a wszyscy ci, którzy cię nadali te 5 lat temu, oni teraz są w tym świeżo wybudowanym budynku, nie? Oni tam chodzą po prostu i się modlą, różne rzeczy robią, szaty ubierają się, tylko jak tutaj najlepszym chrześcijaninem być, bo to był warunek, żeby być urzędnikiem państwowym. Czy wyobrażacie sobie, jakiemu kociokwikowi, jakiej presji byli poddani ludzie wierzący? No rewelacja, no zdobyliśmy Cesarstwo Rzymskie. Naprawdę to jest rewelacja? To jest po prostu kompletne rozwodnienie. To jest dolanie do czystego, pięknego soku, dolanie 10 litrów wody. Po prostu tam nie jesteś w stanie wyłapać nawet tego smaku, tego soku pomarańczowego. Bo powiedzmy, że to był sok pomarańczowy. Słuchajcie, ja to przeskoczę. Jest to w internecie. W każdym razie teraz tutaj cytuję. Ja tutaj cytuję kilka zapisów pisarzy chrześcijańskich, czyli pozabiblijnych, którzy potwierdzali to, że taka była nauka, jak wam mówiłem. To znaczy, że w chrześcijaństwie, znaczy w tych, co się spotykali po domach, nie było śladu ofiary, nie było śladu ołtarza, nie było śladu kapłaństwa i nikt nie nazywał tego miejsca, gdzie się spotykali świątynią i również oczywiście nie mieli żadnych posągów, prawda? I teraz przejdźmy tam do takiego slajdu, gdzie jest piątka duża na początku. Pięć zmian w nauczaniu, które nastąpiły między II a IV wiekiem. Jest Nowy Testament. I teraz następny slajd. Ja teraz bardzo szybko polecę. Słuchajcie, według tych samych pism, wielu tych ojców Kościoła ganiło, jeżeli ktoś coś zmieniał, ale też można znaleźć w pismach ojców Kościoła, ich są dziesiątki i setki. Można znaleźć pierwsze ślady. To nie jest, że wtedy to się zaczęło na amen, że wszyscy tak robili. To były pierwsze ślady, że zaczęto odwracać to wszystko. To znaczy zaczęto się upadabniać do religii tego świata. Czyli patrzcie, niedługo po roku setnym zaczęło się mówić w niektórych miejscowościach, że przecież chrześcijanie składają ofiary, nie? Że oni składają, oni przynoszą wino i chleb i to są te ich ofiary, nie? To jest taki symbol, ale to Pan Jezus złożył ofiarę i teraz po prostu oni tam za każdym razem składają tą ofiarę w tym wszystkim. To było około roku setnego. No to żaden problem, następny slajd. Troszkę później, to już nie był zwykły stół, ten przy którym jedli, nie? To się stawał ołtarz. Następny slajd. Według pism tych ojców, różnych pisarzy, koło 200 roku zaczęły się pojawiać takie pisma, że ktoś tam na przykład oburzony pisał, ja tam czytałem to, znaczy w tłumaczeniach na angielski konkretnie, oczywiście nie w oryginale, gdzie na przykład ktoś pisał, że oni bardzo dziwnie postępują, dlatego że tam każdy może ten chleb i to wino rozdawać, nie? A przecież to jest nieważne, jeżeli tego nie robi kapłan. Czyli musiały się pojawiać w jakichś miejscach no takie zwyczaje, że po prostu kogoś oznaczali kapłanem tej ofiary i tego ołtarza i że po prostu jeżeli kto inny z braci to podał, no to to było nieważne. Idziemy dalej. Tuż przed tym, jak cesarz Konstantyn wyciągnął z nielegalności chrześcijaństwo, zaczęto również mówić, jak już mieli kapłanów w niektórych miejscach, żeby było jasne. Po prostu to było w ogóle, kiedy się koncepcje pojawiły. Nie, że wszyscy ludzie wierzący tak robili. Absolutnie nie. Tylko, że po prostu zaczynało się naginanie. I teraz może zobaczcie, może jednak jeden werset przeczytam z Eusebiusza. To klikamy dalej. Popatrzcie, co on powiedział. On to pisał na cześć w 330 którymś tam roku, o 335. On pisał na cześć Konstantyna. Uwielbił świat świątyniami i poświęcił domy modlitwy w każdym mieście i każdej wiosce. To jest to, co wam mówiłem. Zarządził powstawanie budynków kościelnych i świętych budowli. Gdzie wy macie w Starym Testamencie święte budowle, co? Dla chwały Boga Najwyższego i Pana dla wszystkich. Te uświęcone gmachy, gdzie mamy w Nowym Testamencie uświęcone gmachy, nazywane są kościołami lub domami modlitwy. I lecimy dalej. Jeszcze dalej. O, i można powiedzieć, słuchajcie, że pod koniec tego okresu spotkania chrześcijan, gdzie prawdopodobnie prawie nie było chrześcijan, rozumiecie? To znaczy, jak pół wioski zaczęło chodzić do kościoła, bo im Konstanty albo następny postawił budynek i pół wioski chodziło i tam wierzących ludzi naprawdę było niewielu, no to po prostu oni zaczęli czcić Boga Jahwe po prostu. I mieli już wszystko. Mieli kapłanów, mieli ofiarę, mieli ołtarz i mieli świątynię. I to wszystko razem dało kult. Idziemy dalej. I teraz, żebyście dobrze zrozumieli ten wyraz, który tu napisałem. Po prostu miejcie właściwe spojrzenie na określenie nabożeństwo. Dlatego, że jest używane w różnych kościołach. Czasami ludzie nawet nie wiedzą, co pod nim rozumieć. Natomiast dzisiejsze słowo nabożeństwo jest w pewnym sensie zgromadzeniem w celu kultu. Czyli coś, czego nie ma w Nowym Testamencie. Dobrze, i teraz przejdźmy do wersetu, już naprawdę kończymy. Ja się czuję odpowiedzialny za naciąganie czasu. Jeszcze, o, ten werset. Słuchajcie, może teraz, po tym wszystkim, co tutaj was męczyłem godzinę już w tej chwili, inaczej ktoś z was zobaczy to, co Pan Jezus mówił do Samarytanki. Popatrzcie. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Widzicie te słowa? Oddawanie czci Bogu. Żydzi mieli system taki, oni jednej rzeczy nie mieli. Oni nie mieli tego posągu, ale mieli kapłanów, mieli... I to, żeby było jasne, to religie świata naśladują Pana Boga. Nie? Ale Nowe Przymierze ma inny charakter i ono zostało uwolnione od tego naśladowania, czyli po prostu to jest szatan, który ciągle goni, chce się upodobnić albo po drugiej stronie stanąć, namieszać, odwrócić. Na tym polega jego działalność. I teraz popatrzcie, co Pan Jezus mówi. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec i takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Czyli popatrzcie, Pan Jezus pokazuje, jak będzie wyglądało czczenie Boga w Nowym Przymierzu, bez świątyni, bez kapłanów, bez ofiar, wewnętrznie, w duchu i w prawdzie, żyjąc całkowicie zgodnie ze Słowem Bożym. Dobrze, i teraz klikamy ileś tam slajdów do przodu. Zaraz powiem, kiedy się... Teraz wam pokażę jakby w tabelce zebrane. Lecimy dalej do końca, żeby wszystkie były te... I jeszcze jedno i koniec. Słuchajcie, tu są zebrane wszystkie różnice między tym, jak Nowy Testament pokazuje zebrania tego rządu Królestwa Bożego, a co z tym zrobił świat, nie? I my musimy teraz z tym walczyć. To teraz popatrzcie. Wczesny Kościół się spotykał w celu budowania wierzących. A teraz od powiedzmy tego V-VI wieku nam się wbija do głowy, że Kościół się ma spotykać dla obrządku ku czci Bogu. Słuchajcie, to jest niezwykle chwalebna rzecz. Obrządek ku czci Bogu. Tylko, że Nowy Testament tego nie naucza. W ten sposób jesteśmy odciągani od działalności świątynnej 24 godziny na dobę, rozumiecie? Nam się mówi, że my możemy przyjść do świątyni i godzinę w tygodniu jakąś cześć Bogu oddać. Po prostu w konia nas robią. To nie jest tak, jak Nowy Testament nas naucza. I tu jest ta różnica, że my się mamy spotykać, aby budować wierzących, a nie jako obrządek ku czci Bogu. Chociaż wydawałoby się, że w tym nie ma nic złego, tylko że my to mamy robić 24 godziny na dobę. Potem Nowy Testament mówi, że jedni drugich, a nam się mówi, że ten fokus jest na usługującym. No tak nie mówiąc na przykład na mnie w tym momencie. Kolejna rzecz. Kościół się ma spotykać dla horyzontalnego aspektu, a w tej chwili nam się mówi, że to jest przychodzimy do świątyni i po prostu jeden na drugiego najlepiej nie patrzeć. Po prostu tylko góra, ta katedra gotycka, nie? Po to ona jest taka wysoka, nie? Po prostu do góry tam spojrzeć. I tutaj jest, popatrzcie, fokus na ciało Chrystusa, a tutaj na miejsce, budynek, liturgię, organizację, instytucje i tak dalej. I teraz tylko szybko, dlaczego doszło do tych zmian? Bo ja sądzę, że we mnie takie pytanie powstało. No to czy ta Biblia jest prawdziwa? To Pan Bóg nie wiedział, że tak będzie? Dlaczego Pan Bóg? Kto do tego dopuścił? Pan Bóg do tego dopuścił. Jak to się stało, że jest powiedziane, jak to ma być, a jest wszystko inaczej teraz po iluś wiekach i już po kilku wiekach było inaczej? Dobra, niech to będzie. 1, 2, 3. Słuchajcie, są cztery powody, dla których to wszystko zostało zmienione i wywrócone. Pierwszy powód, ja nie wiem, czy one są w dobrej kolejności, żebyście teraz, bo to tak wygląda, jakby teraz głównym tym problemem byli jacyś tam liderzy, nie? Tak nie jest. Można by w ogóle odwrócić tą kolejność. Ale słuchajcie, powodem, że tak się stało, były ambicje liderów. I teraz mówicie, a skąd to wiesz? A wiem to skąd, stąd, że zarówno Paweł, jak i Piotr wypowiedzieli się w identyczny sposób. Paweł wypowiedział się, jak rozmawiał ze starszymi do Efezu, a Piotr się wypowiedział w swoim liście. I oni powiedzieli tak, że niestety już w następnym pokoleniu będzie jedna tendencja. Liderzy będą dążyli do posiadania własnych uczniów, a nie czynienia uczniów Jezusa i będą szli za kasą. To jest po prostu powiedziane kawa na ławę w tych dwóch fragmentach. I one są dołączone do tego. Więc oczywiście nie, że od razu sobie wyobrażamy i tam skanujemy, którzy przywódcy idą, chcą robić swoich uczniów. Ja wam mówię, co mówi Nowy Testament. I ci dwaj wielcy apostołowie są co do tego zgodni, że natychmiast w następnych pokoleniach to będzie tendencja liderów. No ale słuchajcie, jest druga rzecz. Ci, którzy siedzą w ławkach, są tak samo winni jak liderzy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tak jak Izrael... Co powiedział Izrael, jak Bóg im powiedział, że on będzie ich królem? Co powiedział Izrael? No właśnie, daj nam króla taki, tak jak wszystkie narody mają, nie? Czyli ci, którzy siedzą w ławkach, że tak powiem, są winni temu, dlatego, że oni bardzo chcieli od początku się upodobnić do świata. No i tak ktoś tam przychodzi na te spotkania chrześcijańskie i mówi, a dlaczego my nie mamy kapłanów? Nie? Ja wychodzę na głupka, nie? Bo się pyta, jak to u was jest kapłanem? A nie mamy, nie? A jaką wy ofiarę, jaką ofiarę złożyłeś? No a nie składam żadnych ofiar, nie? Rozumiecie? Czyli po prostu jest, jest presja po prostu. I to jest, ta presja jest przez całą Biblię. I dlatego w tym 12 rozdziale Paweł mówi tak, składajcie swoje ciała na żywą ofiarę i co mówi w następnym zdanie? Nie upodobniajcie się do tego świata. Dlatego, że świat wam będzie mówił, olejcie to składanie swojego ciała na ofiarę. Składajcie jakąś ofiarę, no tak jak wszystkie religie, nie? Rozumiecie? Czyli przywódcy mają jasne tendencje, wszyscy w ławkach chętnie, żeby ta ich religia wyglądała tak jak każda inna religia, żeby im sąsiedzi nie wytykali palcami. Imperium Rzymskie, słuchajcie, 10% ludzi było wierzących w okolicach roku 300. I to rozsadziło imperium. To teraz sobie pomyślcie, Gdyby tak zdeterminowanych 10% wierzących żyło w Tarnowskich Górach, po prostu to miasto by tego nie wytrzymało. Rzym musiał coś z tym zrobić. I to nie chodziło o Wizygotów albo o Germanów. Po prostu jakby nie spacyfikował chrześcijan, to by się rozleciał. No i spacyfikowali, bo uczynili z chrześcijaństwa religię państwową. Czyli Rzym po prostu... Dobrze, ale jak namówić tych, którzy naprawdę lubili tego Zeusa, nie? Albo Artemidę. Jak ich namówić, żeby przychodzili do chrześcijańskiej świątyni? No, słucham podpowiedzi. Zrobić ołtarz, składać ofiary, poubierać kapłanów odpowiednio, nie? Zrobić święta, które są w terminach ich świąt. Mówi wam to coś? Piękne posągi zrobić, albo jeszcze większe świątynie. I wtedy już tych wszystkich, którzy kiedyś do Zeusa chodzili, teraz już mogą chodzić do chrześcijańskiej świątyni. Nie? Czyli to zrobił Rzym. Ale za tym wszystkim stoi szatan. I słuchajcie, szatanowi co się udało zrobić 1500 lat temu? Szatanowi się udało tak odwrócić, tak samo jak Bóg, jak szatan odwraca porządek stworzenia. Nie? Nie ma dwóch płci, tylko... No po prostu moglibyśmy teraz długo nad tym tego, jak szatan odwracał porządek stworzenia. Nie? Jak się zwrócił na przykład do kobiety, zaczął ją tam, ominął kolejność stworzenia i kolejność tego, jak Pan Bóg przekazywał słowo. To jest odwracanie porządku stworzenia. Szatan to robił po prostu w każdym swoim ruchu, w każdym swoim słowie. I tutaj również odwrócił, po prostu zrobił aspekt wertykalny, ale go skarykaturyzował, nie? Wyciągnął z wnętrza naszego po prostu, czczenie Boga wyciągnął z naszego wnętrza i przełożył do świątyni, na ołtarze. I słuchajcie, my teraz, zamiast się odnosić do Nowego Testamentu, odnosimy się do obróconego obrazu, jaki zrobił szatan. Na tym polega problem. Szatanowi się udało w naszych schematach myślowych tak odwrócić wszystko, że jak my zaczynamy mówić, jak wygląda spotkanie Kościoła chrześcijańskiego, to się odnosimy do całkowicie wypaczonych schematów, a nie do Słowa Bożego. A nawet jak się odnosimy do Słowa Bożego, to no ciężko, no bo po prostu wszyscy naturalnie wiedzą od dziecka, jak wygląda kult Boga, jak wygląda świątynia, że musi być świątynia i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiecie, skąd to powstało. I teraz tylko chcę jeszcze, bo ja najpierw powiedziałem, no jak to się stało, że się tak stało, nie? Czy Biblia jest nieprawdziwa, czy coś, że Pan Bóg sobie nie dał rady. Klikamy dalej i już na tym będziemy kończyć. Dalej. Jeszcze. Jeszcze. O, tutaj się zatrzymujemy. Słuchajcie, to też jest na kanale. Ja wynotowałem tylko pracę, książki, pracę po II wojnie światowej do dzisiaj w dwóch językach. No to są ważne języki, po niemiecku i po angielsku. Tyle jest prac, tylu autorów, którzy po prostu mówią mniej więcej to, co ja. Czyli po prostu oni udowadniają, znaczy no robią wykład, jak wygląda... Jak Nowy Testament mówi o zgromadzeniach ludzi wierzących, kiedy to się rozleciało, dlaczego to się rozleciało i dlaczego jest teraz inaczej. Popatrzcie, jest tylu autorów, a ten pan, którego buźka tu jest pokazana, to po prostu ja z jego materiałów korzystałem, bo w czym on jest niemalże najlepszy spośród tych wszystkich ludzi? Tym, że od 1977 roku on się zajmuje po prostu przeglądaniem pism tych ojców Kościoła, tak ich nazwijmy, a już żeśmy skomentowali, jak do tego podchodzić. I on po prostu szuka w tych ich pismach, listach, różnych książkach, szuka śladów, kiedy to się zaczęło zmieniać. To znaczy, kiedy się zaczął zmieniać charakter spotkań ludzi wierzących. To jest jego hobby od 1977 roku. I dlatego ja na przykład korzystałem z tych jego, to są dziesiątki tych setki nawet tych opisów. Nie? Można sobie po prostu przeglądać, gdzie tam jakiś ktoś do kogoś napisał i właśnie albo jest za tym, żeby robić tak jak w Nowym Testamencie, albo już wręcz wojuje o tym, o to, że po prostu jak to tak, nie mają kapłana i kto to tam w ogóle tą ofiarę składa, nie? Na tym spotkaniu ludzi wierzących. Ja już nie będę podsumowywał, bo tyle razy to robiłem, że nie będę waszego czasu brał. Natomiast przeklikajmy może do ostatniego slajdu. Jeszcze. Tu znowu to jakby składam w jednym miejscu, podsumowuję. O tutaj, dobra? I teraz popatrzcie, to co jest pochyłym kodem. Nie ma na świecie żadnego miejsca, budynku, świątyni, ani też żadnego obrzędu, który można czcić Boga Biblii w Nowym Przymierzu. Czyli to, co opisuje Nowy Testament. Robi się to 24 godziny na dobę, wyłącznie w swoim ciele, w swoim duchu, ożywionym Duchem Świętym i swoim życiem zgodnym ze Słowem Bożym, bo to jest, że czcimy Ducha w prawdzie. A spotykamy się głównie po to, żeby się wzajemnie budować. To jest słowo król. I używamy do tego narzędzi, które tam były napisane. Proroctwa, objawienia, języków z wykładem, proroctwa z oceną, słowa. A celem naszym jest dojrzałość, jedność, pełnia Chrystusowa. Już zapomniałem tego ostatniego, ale dziękuję wam za uwagę i przepraszam, że trochę przedłużyłem.